Mój temat to prawdziwe relacje. Zacznę może w ten sposób. Ja się bardzo cieszę, że wszyscy jesteśmy tutaj na tym miejscu. I widzimy wzrokowo siebie, odbieramy, reagujemy na siebie. Powiem wam, że jeszcze kilkanaście lat temu, bo to kilka z niektórymi osobami, kilkanaście z niektórymi, kompletnie byliśmy sobie obcy. Kompletnie, gdybyśmy się mijali gdzieś na ulicy, bylibyśmy sobie po prostu obojętni, bo przecież mijają nas setki, tysiące ludzi. A jednak teraz, kiedy mijamy się na ulicy, jest coś takiego, co drga. To jest ktoś, kogo znam. Ten mój. Przynajmniej w jednym miejscu się zawsze spotykamy. Jest to dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj na tym miejscu jest wiele osób, z którymi może moja relacja jest dość płytka. Może tylko chwała Bogu, cześć, witam. I jest mi przykro, ale jestem świadomy, że nie jestem w stanie z wszystkimi może być w jakiejś głębszej relacji. Ale Bogu dziękuję, że jest wiele osób, z którymi po prostu mogłem kiedyś szczerze rozmawiać, otwarcie rozmawiać. Ta relacja jest zdecydowanie lepsza, zdecydowanie głębsza. Część z was jest dla mnie jak członkowie najbliższej rodziny. I cieszę się z tego, że na jakimś etapie życia z Bogiem, życia w Kościele, mogłem tego osobiście doświadczyć. To jest dla mnie niesamowicie budujące, że nie muszę mieć tylko tam na zewnątrz, gdzie nie do końca czasami mam zrozumienie, ale tutaj mogę mieć swoich członków rodziny. Jesteśmy stworzeni do relacji. Oczywiście budujemy je na wielu płaszczyznach. Nie chcę się dzisiaj skupiać tylko i wyłącznie na tej płaszczyźnie tej duchowej, na tym domu duchowym, na Kościele, chociaż może ze względu na miejsce, w którym jesteśmy, w którym to mówię, wypadałoby skupić się tylko i wyłącznie na tym, co tutaj przeżywamy. Ale ja chcę dzisiaj mówić o relacjach, na których budujemy całe nasze życie. One sprawiają, bez względu na to, gdzie jesteśmy, a wiemy, jaki jest harmonogram naszych zajęć, ile czasu spędzamy tutaj wspólnie ze sobą, a ile tam na zewnątrz. Ale one sprawiają naszą radość, dają nam pewne poczucie szczęścia, ale także mogą sprawiać nam i smutek lub zranienie. Te relacje, te kontakty z innymi ludźmi. Relacje są także odbiciem tego, jaki jest nasz charakter i co jest motywacją naszego życia. Relacje w życiu każdego człowieka rozpoczynają się w domu. Najpierw w domu rodzinnym, jako dzieci. Tam doświadczamy początków. Dotyczą najpierw kontaktu z mamą, tatą, z rodzeństwem. Myślę, że kiedy widzimy zdjęcia albo filmy, kiedy rodzice spędzają czas ze swoimi dziećmi, jest to bardzo tkliwe i takie czułe. To jest coś po prostu pięknego. Widzimy, ile w tym jest takiej po prostu niezależnej miłości, takiej niezobowiązującego takiego oddania. Choć nie w każdym domu tak jest. Na tym etapie uczyliśmy się kontaktu z ludźmi. Uczyliśmy się w ogóle reagowania i naśladowania. Zdrowe kontakty w domu zawsze będą powodowały, że dziecko będzie bardziej pewne siebie. Będzie wzrastało z poczuciem własnej wartości. Będzie chętniej starało się nawiązywać relacje z innymi ludźmi. I jeszcze jedna rzecz. Zaspokojona w domu potrzeba rozmowy czy przytulenia nie będzie pobudzała głodu w późniejszym czasie, żeby ktoś to zrobił, bo tego po prostu bardzo potrzebuje. Bo to powoduje później w życiu ludzi wokół nas wiele trudnych okoliczności. Kolejnym etapem, kiedy budujemy relacje, są relacje w wieku szkolnym. Są one dużo trudniejsze, bo wtedy zaczynamy szukać i oznaczać swoje miejsce w otoczeniu, w którym żyjemy. Ale też wtedy ujawniają się największe braki, jakie doświadczyliśmy w dzieciństwie. Pragnienie zaistnienia, zauważenia, pragnienie docenienia, pragnienie bycia przynależnym, bycia akceptowanym. Wtedy widzimy, jak to się mówi, czym skorupka za młodu nasiąkła. Dlatego jako rodzice czasami martwimy się o nasze dzieci i o atmosferę, do której idą. Chyba najbardziej w gimnazjum, bo ja tak to po prostu nie ukrywam, wewnątrz siebie przeżywałem. I na ich relacje, ponieważ w wielu domach nigdy nie doceniało się albo nie docenia się istoty prawdziwych relacji, jakie powinny funkcjonować w domach czy w rodzinie. I kolejny etap to była dorosłość, a wraz z nią nasza niezależność. O, bardzo jej bronimy, bardzo ją lubimy. Szczególnie jak się przechodzi przez ten okres 18 lat i wtedy można zacząć podejmować decyzje. Na tym etapie zaczyna się nasze autentyczne życie. Praca, małżeństwo, rodzicielstwo. I o ile w wieku szkolnym wiele cech kształtowało się jeszcze pod wpływem dyscypliny, doświadczeń albo naśladowania, o tyle w dorosłym życiu często zmiana naszego charakteru wymaga, w cudzysłowie to powiem, uśmiercenia naszego ja. Bo wtedy nasza niezależność nie jest tak skora, żeby poddawać się jakimkolwiek zmianom. Znają to, myślę, wszyscy małżonkowie. Myślę, że ci wszyscy, którzy się docierali i ci, którzy nie potrafili się dotrzeć. Myślę, że małżeństwo, kiedy dwoje ludzi zaczynają mieszkać pod jednym dachem i przejmować wspólne obowiązki, to jest istny poligon dla naszych charakterów. Ale można być i 40, i 50 lat, i 70. I tego wam wszystkim szczerze zawsze będziemy życzyć. Ale z takim bagażem doświadczeń, różnych doświadczeń i na różnym etapie, i w dzieciństwie, i w wieku szkolnym, i jako osoba dorosła, w pewnym momencie trafiamy do zupełnie nowej społeczności, do zupełnie nowego środowiska, jakim jest Kościół, jakim jest zbór. Każdy z nas w tej przeszłości miał, powiedziałbym znowu w cudzysłowie, inne przygody. Każdy inaczej jest ukształtowany, ma inne zainteresowania i różne doświadczenia życiowe. Kiedy wracam myślą do czasu, kiedy Pan Jezus powoływał apostołów i uczniów, było coś dla mnie w tym niezrozumiałego, bo mając plan powołania Kościoła, bo z takim planem Pan Jezus przyszedł tutaj, powołania Bożego ludu, mnie w życiu nie przyszłoby do głowy, żeby zacząć od nadpobudliwego Piotra, którego charakter był mu dobrze znany. Zacząć od braci Jakuba i Jana na swój sposób egoistycznych i dość agresywnych w swoim zachowaniu synów Zebedeusza. Od zarozumiałego Natanaela czy celnika Mateusza, czy chciwego Judasza. Każdy z nich w mniejszym lub większym stopniu na początku tej drogi za Jezusem, w momencie, kiedy przyszło jakieś doświadczenie, jakaś trudność na jego życie zdążył pokazać, jaki ma ten charakter. Zdążyło się w nim wyzwolić coś, co z tego świata, z tego życia do Kościoła wniósł. Bóg jednak chciał, aby oni wspólnie razem doświadczali razem tego życia. A dzisiaj mówimy o nich pierwszy Kościół. Relacje. Relacje to coś, czego zawsze będziemy doświadczać. Zawsze. Relacje to coś, bez czego w ogóle nie potrafimy funkcjonować. Relacje to coś, czego nigdy nie będziemy mieli w nadmiarze. To coś, za czym zawsze będziemy tęsknić. Relacje to coś, co Bóg dał człowiekowi. Ale zasady relacji najwspanialej, myślę, objawił w Jezusie Chrystusie, kiedy przyszedł i objawił to On sam osobiście w relacjach z innymi ludźmi. Co jest ważne w relacji, aby ona zaspokoiła obie strony? Pan Jezus określił jedno z najważniejszych przykazań. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. W tej miłości jest też oddanie drugiemu człowiekowi tego, czego on naprawdę potrzebuje, co także i mnie osobiście sprawiłoby przyjemność i radość. Jednym z pól takiego dawania jest właśnie relacja. Dla Pana Jezusa relacja nie była tylko zwykłym kontaktem towarzyskim, aby powiedzieć drugiemu człowiekowi: chwała Bogu, witam Ciebie. Nie. On dzielił swoje życie z innymi. On wchodził w całą głębię czyjego życia ze swoim życiem. On był skupiony na osobie, z którą był w relacji. On był gotowy ofiarować coś z siebie. Czy wszystkie nasze relacje są takie? No nie, jesteśmy tego świadomi, że nie. Niestety w dobie naszej kultury wiele relacji nie mają przydomka prawdziwa relacja, ale mogą mieć przydomek pozornej relacji. Dotyczy także i to i mnie osobiście, bo jestem tego świadomy. I poruszam ten temat dlatego, że sam niesamowicie szukam i pragnę się w tym temacie rozwijać. Aby mieć prawdziwą relację, powinniśmy przeżyć przede wszystkim doświadczenie autentyczności. I to pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Wydaje mi się, że potrafimy rozpoznać autentyczną i szczerą relację, ale nie zawsze udaje się nam ją tworzyć. Ma ona kilka charakterystycznych cech. Przede wszystkim nie jest powierzchowna. To nie są rozmowy o wszystkim i o niczym. Bo taka rozmowa, chociaż je czasami prowadzimy, ona w żaden sposób nie wpłynie na życie innego człowieka. Relacja autentyczna jest osobista, jest otwarta i jest szczera. Mówi nawet o rzeczach bolesnych, o rzeczach czasami ukrytych. Relacja taka pozwala poznać drugą osobę, pozwala poznać jej charakter, poznać jej cele, poznać jej pragnienia, poznać także jej wady. Ona jest związana z okazywanymi uczuciami. Tak naprawdę autentyczna relacja, relacja otwarta, to jest przeciwieństwo ukrywania się. To jest przeciwieństwo udawania, to jest przeciwieństwo odgrywania ról albo jakichś sztucznych uprzejmości. Ewangelie pełne są opisów naprawdę fantastycznych relacji Jezusa. Fantastycznych, do których gorąco was zachęcam, abyście czytając Biblię, czytając Ewangelię, spojrzeli na formę otwarcia się relacji Jezusa z innymi ludźmi. Dlaczego niektórzy tak otwarcie do Niego się garnęli? On miał, on potrafił to uczynić. On miał to coś w sobie. On bardzo to w sobie także podczas swojej służby rozwijał. Chciałbym przeczytać choćby powołanie Szymona Piotra, a potem kolejne wersety mówią o uzdrowieniu Łukasza, o uzdrowieniu trędowatego. W Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, od 1 najpierw przeczytamy do 11 rozdziału. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genazaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, by nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak i się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Przepraszam, Nymosji, pominąłem werset. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zgarnęli, także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Jest coś niesamowitego w tej bezpośredniej relacji, tej konfrontacji. Czy Pan Jezus nie znał tego, co jest w sercu Szymona? Czy nie wiedział o tym, z czym on wewnątrz gdzieś tam wojuje? A jaki mocny był odbiór Szymona po tym, co doświadczył, kiedy zaufał Jezusowi? Pan Jezus bezpośrednio do niego, on nie chce, żeby się on bał. On wchodzi w jego uczucia, w jego emocje. On jest bezpośredni z nim. Kolejny werset. Od 12 wersetu, 12, 13, 14. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Sam zaś przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał: idź, pokaż się kapłanowi, złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. Kochani, Jezus w tych relacjach jest faktycznie otwarty. Zależy mu i na Piotrze, i na trędowatym. Pragnie faktycznie im pomóc więcej. On wie, że po tym spotkaniu czeka ich jakaś przyszłość i każdemu z nich przekazuje pewną wiedzę po to, żeby w tej przyszłości dał sobie radę. On nie był zupełnie obojętny na to. On także wyrażał swoje uczucia. W naszych relacjach z drugim człowiekiem, i to niezależnie na jakiej płaszczyźnie, czy w domu, czy w pracy, czy w szkole, czy w kościele, nie chodzi o to, żeby pokazać, że nasze życie to pasmo nieustających sukcesów. Ja się z tym nieustannie spotykam, kiedy wchodzę w relacje. Kiedy rozpoczynam rozmowę, tak zazwyczaj chcemy być zachętą i my wyrażamy w różny sposób, czasami prawdziwie, czasami nieprawdziwie, jakie to my mamy pasmo sukcesów i jak u nas w ogóle problemów nie brakuje. To nie o to chodzi. Tak naprawdę, kiedy zaczynamy taką formę komunikacji, to dajemy śmierć prawdziwej relacji. Po prostu nie przyznajemy się, że jesteśmy ludźmi. Że czasami mamy także i jakieś słabości. Ja rozumiem, że my boimy się szczerości, bo boimy się zranienia. Wokół nas jest mnóstwo osób, które jak tylko przyszłaby taka chwila, kiedy dowiedzieliby się o naszych słabościach, to czyhają tylko, żeby w nas uderzyć. Tak naprawdę to diabeł na to czyha. On próbuje wyłuskać tego typu informacje. Ale myślę, że każdy z nas tęskni za bezpiecznymi i szczerymi relacjami. Więc tak naprawdę kto, jeżeli nie my, możemy zacząć je tworzyć i budować? Możemy je prezentować i możemy je rozwijać, gdziekolwiek jesteśmy, na każdej płaszczyźnie. Bycie autentycznym wymaga na pewno odwagi, pokory i mądrości. Odwagi, żeby zaryzykować i odsłonić się. I przestać udawać. Z naszej strony to jednak może być dużo łatwiejsze, kiedy jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy sami. Bo przecież, nie wiem jak tym żyjecie na co dzień, ale obok nas zawsze jest Jezus. Obok nas zawsze jest Duch Święty. Boże Słowo gwarantuje nam, że nie przyjdzie na nas takie doświadczenie, które by było ponad nasze siły. Jeżeli byśmy tym żyli, to naprawdę nie żyjemy w strachu. Nie musimy się obawiać, że ktoś nas zrani. Nawet jeżeli ktoś zaatakuje, przeżywam to sam. Wierzcie mi, Bóg zawsze trzyma rękę nad naszym życiem. Taka relacja wymaga także pokory. Dlatego, że w naszej szczerości, w naszym otwarciu nie chodzi o to, żeby się wywyższać. Nie chodzi o to, żeby kogoś poniżyć. Bo my w naszym otwarciu czasami możemy w podtekście przekazać informację: jestem lepszy od ciebie. To też nie o to chodzi w otwartej, autentycznej relacji. I dlatego wymaga ona naszej wewnętrznej pokory. Wymaga też mądrości, żeby kiedy nawiązujemy kontakt, relacje i rozmowę z drugim człowiekiem, rozpoznać potrzeby i troski drugiego człowieka. Żeby pochylić się tak bardzo, żeby faktycznie zainteresować się informacją, którą on do nas mówi. Wymaga to zawsze pewnej mądrości, bo żyjemy w swoim tempie i w swoim życiu. Jako chrześcijanie poważnie traktujemy nasze powołanie, a naszym powołaniem jest kapłaństwo. Więc myślę, że warto rozwijać autentyczność w naszych relacjach. Co na to mówi Boże Słowo? Jakub w swoim liście tak pisze, 5 rozdział, 16 werset. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. To jest przekład z Biblii Warszawskiej. Natomiast w Biblii The Message znalazłem taki przekład. Uczyńcie to waszym zwyczajem. Wyznawajcie wasze grzechy jeden drugiemu i módlcie się o siebie nawzajem, byście mogli żyć razem w pełni i uzdrowieni. Ja myślę, że aby to czynić, musi przede wszystkim, abyśmy mieli takie miejsce, w którym możemy to wyznawać, musi być ktoś, kto mnie zrozumie i kto mnie wysłucha. Kto pochyli się do mojego poziomu, do mojego problemu. Oraz musi być ktoś, kto zdobędzie się na odwagę, aby otworzyć swoje serce i to wyznać. Ale wtedy zaczynamy budować prawdziwie zdrową relację. Aby relacja była dobra, była zdrowa, musimy doświadczać także wzajemności. Doświadczenie wzajemności. Wzajemność to sztuka dawania oraz przyjmowania. To tak, nie wiem, czy to jest popularne, ale tak myślę, potrzebne nam to sztuka polegania na sobie. Ciekawe jest to, że kiedy Bóg tworzył Kościół, to przez Pawła wyraził pewne porównanie Kościoła do ludzkiego ciała. I w 1 Koryntian, 12 rozdział, 21 werset, znowu przeczytam to z tłumaczenia Biblii The Message. Sposób, w jaki Bóg stworzył nasze ciało, nasze ciała, jest wzorcem, który pozwala zrozumieć wspólne życie nas jako Kościoła. I ten ostatni fragment. Każda z jego części jest zależna od pozostałych. Jesteśmy współzależni od siebie. Wzajemność to budowanie relacji opartych na szacunku, na zaufaniu, na dzieleniu się i na dawaniu. Tę cechę właśnie najgłębiej rozwijamy w naszej rodzinie. Wtedy czujemy największą odpowiedzialność za siebie nawzajem. Jest to sfera, do której Bóg nas zachęca, abyśmy rozwijali ją w każdej innej okoliczności. W Nowym Testamencie ponad 50 razy powtórzony jest zwrot, byśmy czynili dobrze jeden drugiemu. Czynili dobrze jeden drugiemu. Byśmy skierowali swój wzrok na zewnątrz. Byśmy nie patrzyli tylko na własne potrzeby, ale potrafili to skierować także na zewnątrz. W liście do Rzymian, 14 rozdział, 19 werset czytamy. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu. Więc relacja oparta na wzajemności jest niezwykle istotna. Ma to także bardzo duże znaczenie w naszym duchowym rozwoju. Paweł, nauczyciel, przecież duchowy autorytet, tak pisze do kościoła w Rzymie w kontekście wspólnego przyszłego spotkania. Czytamy o tym w Rzymian 1:12. Abyśmy się wzajemnie podnieśli na duchu przez wspólną wiarę waszą i moją. I to jest z Biblii Warszawskiej Praskiej. Natomiast z innego tłumaczenia Biblii przeczytałem to i posłuchajcie. Chciałbym, żebyśmy pomagali sobie nawzajem swoją wiarą. Wasza wiara pomoże mnie, a moja wam. Jesteśmy do tego przeznaczeni i takie jest nasze powołanie. Przeczytałem kiedyś takie zdanie, które tutaj przytoczę. Nie jesteś odpowiedzialny za wszystkich członków ciała Chrystusa, ale możesz być odpowiedzialny wobec każdego z nich. Budujmy poczucie wzajemności. Gdziekolwiek jesteśmy, a szczególnie tutaj w Kościele, to jest piękny zasiew i to jest sfera wielkiego Bożego błogosławieństwa. Kolejne takie doświadczenie, które powinniśmy odbierać w prawdziwej relacji. W prawdziwej relacji. To doświadczenie współczucia. Czy w relacjach okazywanie współczucia jest łatwe? Okazuje się, że nie zawsze i nie dla każdego. Żyjemy w bardzo szybkich czasach. Wszystko jest w tempie i wszystko jest na zegarek. W związku z tym często i nasze reakcje poddają się tym tendencjom i zamiast okazać komuś współczucie, oferujemy mu szybką pomoc albo jakieś doradztwo. To jest osobiście, powiem wam także, i mój wielki problem. I doświadczają tego najbardziej moi domownicy w domu, ale też i są tutaj osoby, które tego doświadczyły. Gdzie zamiast pochylić się i wyrazić faktyczne współczucie i zrozumienie, po prostu oceniłem to na swój sposób, potraktowałem to krótką poradą, zostawiłem to z boku. Tymczasem współczucie to dostosowanie się do potrzeb drugiej osoby. To połączenie się z nim w tym doświadczeniu, przez które przechodzi, i okazanie mu zrozumienia. To także akceptacja uczuć tej osoby. A my często po prostu nie mamy czasu, żeby się zastanawiać nad uczuciami innej osoby. Żyjemy swoim życiem. Kiedy skupiamy się na sobie i na własnych problemach, tak naprawdę wysysamy z siebie współczucie. Często okazuje się po jakimś czasie, że gdybyśmy tylko weszli trochę głębiej, trochę bardziej praktycznie, gdybyśmy się troszkę zniżyli do tej relacji, tej osoby, która potrzebuje faktycznie tej pomocy, i zobaczylibyśmy tą perspektywę, w jakiej ona jest, a w jakiej jesteśmy my, dotarłoby do nas, że czasami my się po prostu nad sobą użalamy. Bo wcale nam nie jest tak źle. A ktoś, kto faktycznie jest obok nas, może naprawdę nas bardzo potrzebować. Zmienia się czasami nasza perspektywa. Niedawno przesłuchałem taki reportaż o młodym człowieku, który spiął się gdzieś tam na wyżyny biznesu, kariery zawodowej. Zarabiał naprawdę potężne pieniądze. I jakoś tak Bóg go przeprowadził przez pewną drogę, w pewnym momencie trafił, zupełnie porzucił na pewnym etapie wszystko, zrozumiał, że Bóg powołuje go do misji wśród dzieci. Trafił do Afryki. I tam, kiedy posłuchał, co się dzieje i jak za marne grosze, za jednego dolara jest w stanie uratować swojego ojca, swoją matkę z rąk jakichś terrorystów albo jakichś innych bandytów, zrozumiał, że całe jego życie do tej pory po prostu nie miało sensu. Zupełnie zmieniła się perspektywa jego spojrzenia na to wszystko, co robił do tej pory. Może nie każdemu z nas Bóg daje takie odsłonięcie, nie każdemu z nas daje takie poznanie. Ale możemy popatrzeć na to, przynajmniej w tym miejscu, w którym jesteśmy. W Kolosan, 3 rozdziale, 12 wersecie czytamy. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie. A co za tym idzie? W dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Nie ma człowieka, który nie potrzebowałby współczucia. Nie ma takiej osoby. Okazuje się, że najbardziej tego potrzebujemy, gdy my sami przechodzimy mocne doświadczenia. Nie myślimy może o tym wtedy, kiedy jesteśmy na wyżynach i kiedy po prostu płyniemy wraz z tym życiem. Ale dobrze wtedy, kiedy my przechodzimy przez doświadczenia, mieć obok siebie kogoś, kto rozumie, czym jest współczucie. Może nic nie mówić. Po prostu, żeby tylko był obok i potrafił słuchać. I to jest czasami zupełnie wystarczające. I to jest kolejna wielka przestrzeń, przez którą Bóg przez nas, tam gdzie jesteśmy, może objawić swoją wielką moc w życiu innych ludzi. Bo głód współczucia jest naprawdę bardzo duży. A to, co robimy na co dzień, po prostu wypycha nas z tego współczucia. I kolejne czy ostatnie takie doświadczenie, które powinniśmy przeżywać w prawdziwej relacji, to doświadczenie miłosierdzia. Samo miłosierdzie. Powiem wam, że to jest teraz tak bardzo religijne słowo, bo rzadko kiedy go używamy. Przede wszystkim kojarzy nam się z Panem Bogiem, z Jego wielkim miłosierdziem, z Jego łaską. To nie jest powszechnie używane słowo, miłosierdzie. W naszym codziennym życiu myślę, że łatwiej wyrazić to przez słowo zrozumienie i przebaczenie. Każdy z nas popełnia błędy. Kochani, cokolwiek byście o sobie i o swoich bliskich nie powiedzieli, nie ma człowieka bez wad. To jest tylko kwestia okoliczności, chwili, tempa, pewnej presji. Często zapędzamy się w naszych zachowaniach. I na pewno nie jest to miły moment, kiedy uświadamiamy sobie, że faktycznie prawda nie leży po naszej stronie. Że zawiedliśmy. Jeszcze gorzej, jeżeli z tego powodu ktoś cierpi jakąś stratę. Jeżeli ktoś jest zraniony. Myślę, że każdy z was to na swoim podwórku przeżył. Nie jest wtedy łatwo rozwiązać tą sytuację. To nie jest takie psztyk, być może ktoś już do tego doszedł, żeby natychmiast to wszystko rozwiązać, dlatego że to jest związane z wieloma naszymi uczuciami. Nie jest łatwo wrócić do właściwej relacji. Można trwać przy swoim, i tak na początku często bywa, można zamknąć się w sobie, można ukrywać się, można kłamać, że jest inaczej, ale można też szukać przebaczenia i zrozumienia. Tylko czy wtedy po drugiej stronie będzie chęć tego przebaczenia i tego zrozumienia? Warto być łaskawym i przebaczającym. Pismo Święte wielokrotnie nas do tego zachęca. Posłuchajmy choćby tych dwóch fragmentów. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, 5 i 7 werset. Będę czytał to z przekładu Biblii Warszawsko-Praskiej. Jeżeli zaś ktoś smutek sprawił, jeżeli ktoś was zranił, raczej wypada mu teraz wybaczyć i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek. Paweł wyraźnie widział ten aspekt. On także to widział i doświadczał. W liście do Kolosan, 3 rozdział, 13 werset, tak pisze Paweł. Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, gdyby ktoś miał jakiś żal do drugiego. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Wybaczajcie jedni drugim. Myślę, że w tym temacie już wiele, wiele różnych przesłań, żeście słyszeli. Doświadczenie Bożej łaski. Potarganie listy naszych przewinień, codziennego przebaczania nam naszych uchybień, bo chyba jesteśmy świadomi, że codziennie Bóg pochyla się nad nami. Codziennie daje nam nową, świeżą łaskę. On nie jest skory do zapamiętywania tego, co wy wczoraj robiliście i odliczania wam na jakimś tam liczniku, aż dojdzie do 10 i będzie krecha. Codziennie rano zapomina. Codziennie rano daje wam nowy, świeży powiew łaski. To powinno być dla nas motywacją do okazywania przebaczenia i miłosierdzia innym osobom. Ja wiem, że to nie jest łatwo. Ale, kochani, nie chowajmy urazy. Ona jest zawsze korzeniem zgorzknienia i możemy doprowadzić się do miejsca, w którym nie potrafimy już później wejść w normalną, zdrową relację z innym człowiekiem. Nie planujmy zemsty. To nie jest w ogóle nauka, którą karmił nas Bóg przez Boże Słowo, którą okazywał Jezus. Zostawmy to wszystko Bogu. Jakkolwiek wydaje się wam to uczciwe bądź nieuczciwe, zostawmy to Bogu. On wie, jak to wszystko zakończyć. Okazujmy przebaczenie i zrozumienie w domu, wśród sąsiadów, w pracy. Ja wiem, jest to pewien ciężar, ale powiem wam, że co siejemy, to i rządź będziemy. Bo przyjdzie moment, w którym ty także będziesz potrzebował tego uczucia, żeby być wolnym, żeby czuć się wyzwolonym, żeby nie żyć w jakimś nieprzebaczeniu albo z jakimś gorzknieniu. Ja uważam, że większa jest łaska i błogosławieństwo mojego Zbawiciela, który prawdziwie, naprawdę prawdziwie pragnie nam błogosławić, niż jakikolwiek smak zemsty. To po prostu nie ma porównania. To są zupełnie różne światy. Jeżeli doświadczasz tych elementów autentyczności, wzajemności, współczucia i przebaczenia, to jesteś w prawdziwej relacji. Jeżeli nie, to buduj taką relację na tych podstawach wszędzie, gdziekolwiek jesteś. W takiej relacji każdy człowiek będzie czuł się bezpiecznie. Będzie czuł swoją wartość. I będzie chciał się rozwijać. To zbuduje zdrową atmosferę w twoim domu, w twojej pracy, wśród swoich przyjaciół, a także i w kościele. Gwarantuję ci, że Bóg będzie błogosławił twoje drogi. Ponieważ ten wzorzec dał nam Jezus i uczy nas tego także i Bóg przez Biblię, chcę cię zachęcić, abyś myślał o tym. Może tak w nawiązaniu trochę do tego, co wcześniej powiedziałem. Buduj takie relacje przede wszystkim w kościele. Bo tu znajdziesz dla takich relacji największe oparcie. Tu wszystko się odsłania. Tu możesz poczuć się bezpieczny. Nie stara się od razu budować takiej formy na wszystkich płaszczyznach, w których funkcjonujesz. Bo ten tłum ludzi, który cię otacza i ich kultura po prostu pochłonie cię. Nie dasz rady. Ale ćwicz się w małej relacji. W relacji może jakiejś małej grupy w kościele. Grona przyjaciół tutaj w kościele. A Bóg tak cię ukształtuje w szczerości, otwartości, w miłosierdziu, że nie będziesz miał problemu, aby wspomniane wartości móc okazywać gdzieś na zewnątrz. W domu, w którym będziesz mógł to praktykować na co dzień. W pracy, wśród swoich przyjaciół, w szkole. Będziesz wtedy naprawdę narzędziem w ręku Boga, przez którego Bóg może dotrzeć do najbardziej zakrytych zakamarków ludzkich serc, do których nie mamy szans po prostu dotrzeć. To nie jest kwestia tego, żeby komuś powiedzieć, rób tak i on tak zrobi. Bóg potrzebuje wypracować tą płaszczyznę, ale ta relacja musi być otwarta i szczera, żeby ktoś po prostu nie czuł strachu, kiedy z wami zaczyna rozmawiać. Bądź prawdziwy i autentyczny. Pozwól, aby inni mogli na tobie polegać. Zatrzymaj się i zrozum uczucia potrzebujących. Bądź także wyrozumiały dla ludzi. Będziesz szczególnym i wyjątkowym człowiekiem, jeżeli takimi uczynisz swoje relacje z ludźmi. Relacje w domu i relacje w kościele. Kończąc, chciałbym przytoczyć już czytany już tutaj fragment w pewnej parafrazie. Przedstawiłem to na prezentacji. Nie zmienisz wszystkich ludzi, którzy cię otaczają, ale możesz sprawić, że będziesz osobą, którą wszyscy uznają za szczególną w relacjach. A reszta, czyli ich zmiana charakteru i ich zbawienie, jest w ręku Boga. Nie mamy na to wielkiego wpływu. Życzę i wam, i sobie, abyśmy mogli spotkać takich ludzi i w perspektywie czasu stać się takimi ludźmi w otwartych relacjach. Sam będę szukał, prosił Boga i poddawał się Bogu, aby takim być. I na zakończenie niech Bóg was błogosławi we wszystkich prawdziwych relacjach, które będziecie podejmować i w tych, które będziecie korygować. Pochylmy nasze głowy. Panie, chcę Tobie podziękować. Jezu, to Ty, kiedy przyszedłeś, pokazałeś, czym jest miłość do bliźniego. Dziękuję Ci za te wskazówki, które nam, Panie, udzielasz. Panie, pozwól, abyśmy penetrując nasze myśli i nasze serce, Panie, zdecydowanie postawili na to, co ma sens, co jest Twoim przesłaniem, co jest Twoim wezwaniem do naszego życia, Panie. Pomóż nam. Dlatego, że widzisz, że w naszych słabościach, w naszych uczuciach, w naszym takim obronnym systemie czasami nie potrafimy poddać się Twojemu prowadzeniu. Proszę Ciebie, aby Duch Twój Święty objawiał nam nieustannie wszelką naszą słabość w tej dziedzinie, Panie. I błogosław nasze relacje. Błogosław, Panie, nasze spotkania. Panie, pozwól, abyśmy w tej przestrzeni rozmów z innymi ludźmi, czy to w kościele, czy w domu, czy w pracy, szkole, czy z przyjaciółmi, abyśmy mogli objawiać Twój charakter. Abyśmy mogli ćwiczyć się w Twoim charakterze. I aby po prostu była to nasza krew, aby była to nasza codzienność, Panie. Pozwól, aby inni mogli na nas polegać, Panie. I abyśmy nigdy nie stanęli w miejscu, w którym nie spotkamy człowieka, na którym my nie moglibyśmy polegać, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami nieustannie i możemy nasze życie Tobie poddać. Panie, błogosław ten nadchodzący tydzień. Wszelkie nasze spotkania, wydarzenia, nasze życie, Panie mój, cokolwiek nas czeka, nasze relacje, spotkania, naszą pracę, którą będziemy wykonywać, Panie, nasz odpoczynek, Boże mój, bądź obecny we wszelkich fragmentach naszego życia, Panie. Niech się objawia i Twój charakter, i Twoje błogosławieństwo, abyśmy tu spotkali się w tej i większej ilości osób, abyśmy mogli w przyszłym tygodniu móc oddać Tobie chwałę i podziękować za wielkie rzeczy, które wśród nas, Panie, będziesz czynił. Ufamy temu, Panie. I oddajemy się, powierzamy się w Twoje ręce. Amen. Amen.